Zmieniamy temat, przenosimy się teraz do Polic, gdzie odwiedziłam niedawno Polickie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Do rozmowy na temat bieżących działań stowarzyszenia zaprosiłam panię Violettę Lewandowską, kierownika warsztatów terapii zajęciowej, Annę Haraburdę, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy i panów Zdzisława Gorącego, prezesa Polickiego Koła, i Zbigniewa Witkowskiego, skarbnika. Dzięki oddanemu niedawno do użytku budynkowi Środowiskowego Domu Samopomocy zmieniły się warunki dla uczestników i pracowników. W starym budynku pozostały warsztaty terapii zajęciowej, mówi Violetta Lewandowska.
No, jest lepiej, poprawiła się sytuacja właśnie z miejscami. Do swojej dyspozycji mamy teraz cały budynek. Otworzyła się droga do powiększenia warsztatów i planowane jest w 2016 roku powiększenia o 5 osób warsztatów terapii zajęciowej. W związku z tym, że były dosyć małe pracownie, rozszerzyliśmy te pracownie w nowych pomieszczeniach, które pozostały po środowiskowym domu. Także jest to wygodniej, ponieważ coraz więcej wózków jest i osób na wózkach niepełnosprawnych również ruchowo, więc ułatwiło to przy rehabilitacji i więcej osób korzysta z pracowni o różnym profilu. Były ograniczenia w związku z dotarciem do pracowni. Jest 6 pracowni standardowo, czyli pracownia komputerowo-poligraficzna, pracownia artystyczno-plastyczna, była pracownia wikliniarska, przerodziła się w pracownię rękodzieła, ponieważ jest dosyć trudno o pozyskiwanie wikliny, a wiklina również jest, działa, ale są jeszcze inne różne techniki, które można wykonywać w tej pracowni i powstała właśnie pracownia rękodzieła. Są jeszcze inne pracownie, bo i gospodarstwa domowego, stolarnia i artystyczno-plastyczna.
A jeśli już mówimy o warsztatach terapii zajęciowej, to ile osób korzysta z tej formy i czy są wolne miejsca, czy w ogóle jest jakaś kolejka oczekujących?
Obecnie uczestników mamy 30 osób. Tak jak mówiłam wcześniej, będzie warsztat powiększony o 5 osób, także mamy te osoby już chętne do nowej pracowni. Jest planowana pracownia szkoły artystycznego, otwarcie tej pracowni, ale mile widziane są nowe osoby. I tutaj też zachęcam, żeby wszyscy chętni z całego terenu powiatu polickiego, które mają kontakt z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zainteresowały się tym i poinformowały osoby, które mogłyby korzystać tutaj z naszych usług, i prosimy o kontakt z nami, ponieważ wymagane są też takie formalne sprawy, które czasowo mogą nawet trwać do pół roku. Chodzi też o wyrobienie właśnie orzeczenia o niepełnosprawności, bo to jest podstawa do przyjęcia na warsztat terapii zajęciowej. Czyli pełnoletnie osoby i w wieku aktywności zawodowej. Tutaj warsztat terapii obsługuje cały powiat i w miarę możliwości zapewniamy dowóz swoim busem warsztatowym.
To już wiemy, że stary obiekt jest wykorzystywany również, także nie wszyscy przeszli do nowego obiektu. No i właśnie, co dzieje się w nowym obiekcie i czy wszystkie chętne osoby znalazły tutaj miejsce?
Tak, przestrzeń rzeczywiście okazała jest nieporównywalna do tego, co do tej pory było. Warunki, zarówno i tutaj, jeżeli chodzi o budynek.
Z czym teraz najłatwiej się działa? Która z pracowni jest pani ukochana?
Wszystkie pracownie są ukochane. Co jest teraz takie fajne? Mamy określone grupy. Mamy jak gdyby szersze spojrzenie na potrzeby i możliwości naszych uczestników. Dobór uczestników do pracowni został dokonany właśnie poprzez tą analizę ich potrzeb i ich możliwości. Więc ta rehabilitacja teraz przebiega dużo łatwiej, spokojniej. Jest duży komfort pracy.
I lepsza kontrola
wszystkich. Zdecydowanie lepsza kontrola. Pracownie doposażone, wspaniale doposażona jest również rehabilitacja.
Panie Zdzisławie, no to ma Pan 2 wspaniałe obiekty, w których toczy się praca, ale potrzebne są mieszkania chronione. O nich od dawna mówiliśmy. Mówiliśmy również, że potrzebne są mieszkania treningowe. Takie mieszkanie funkcjonuje cały czas w Policach, ale zatrzymajmy się przy mieszkaniach chronionych. One tutaj mają w sąsiedztwie powstać. Czy udało Wam się zebrać pieniądze na ten cel i jakie problemy przed Wami stoją?
Przy projektowaniu tego budynku środowiskowego Domu Samopomocy już jakby przewidywaliśmy to, że łatwiej by było za jednym właśnie projektem, za jednymi pozwoleniami na budowę, przygotować taką enklawę tutaj, gdzie powstałby budynek mieszkań chronionych. I to po prostu na ten czas to tak połowicznie już trochę więcej się udało, bo w założeniach tutaj jest technicznych, że mamy tutaj przyłącza, media, wszystko jest już podpięte. I w 2014 roku udało się pozyskać środki z gminy Nowe Warpno i nasz 1%, no, zbierany w sumie 9 lat, odkładany, żeby tu zaistnieć. Stan surowy powstał w 2014 roku, powstał dach, też dotacja gminy Nowe Warpno 70 tysięcy i gminy Police 100 tysięcy. Także na ten czas wykonano 350 tysięcy, stan surowy zadaszony. Aktualnie w budżecie gminy Police w 2015 roku jest przyjęte 100 tysięcy i będzie ogłoszony konkurs na ten zadanie. Także wystarczy na wstawienie okien, elewację, a brakuje około 400 tysięcy niecałe brutto, żeby wykończyć środek, elewację, instalacje wszystkie tam sanitarne, elektryczne, okładziny podłogi, drzwi i wprowadzać, żeby te upragnione mieszkania dla naszych niepełnosprawnych przyjaciół służyły.
Czyli ja rozumiem, że w tej chwili przed nami taka aktywizacja społeczności lokalnej, by przekazała 1% na rzecz Polskiego Koła, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, bo te pieniądze trafią na dokończenie budowy mieszkań chronionych.
Potrzeb jest też dużo, a samochód już 15-letni też nam się psuje. Po 7 tysięcy generuje środki w skali roku na naprawy. To ta amortyzacja jest tak potężna, a dowieść uczestników trzeba. Inaczej po prostu bardzo na tym cierpią nasi uczestnicy, bo zostają w domu, nikt ich nie dowiezie. No i kółeczko się zamyka, tak? A 350 km dziennie trzeba wykonać, żeby przywozy zrobić i odwozy. Samochód musi być nowy, sprawny. No i o taki będziemy też myśleć, zabiegać, bo mury może jeszcze trochę poczekają, ale te środki tutaj myślę, że nowe władze samorządowe też nas tutaj w tym wesprą, w tym zadaniu, które, no, jeśli się zaczęło, to i trzeba dokończyć i to ma służyć.
Skąd w takim razie macie pomysł ściągnięcia tych brakujących pieniędzy? To może oddamy głos panu skarbnikowi?
Organizacja nasza z założenia jest niedochodowa, więc możemy tylko liczyć na darczyńców, ewentualnie na 1%, który jest co roku zbierany przez nas i chwała wszystkim, którzy wpłacają na nasze konto ten 1%. Pieniądze są dobrze wykorzystane według mnie, bo jest tego efekt widać w budynkach, które stowarzyszenie dokłada pieniądze do tej budowy. No, mam nadzieję, że jak co roku te kilkaset osób w tym roku także wpłaci ten 1% na naszą organizację, gdzie no, od razu chciałbym już w tej chwili podziękować wszystkim, którzy już do tej pory nas dotowali, którzy będą dotowali. Dotacje mamy, można powiedzieć, że tu z rejonu naszego, ale zdarzają się i z całej Polski. Także.
A ile w ubiegłym roku otrzymaliście pieniędzy z procentem?
W tej chwili to się ustaliło mniej więcej na około 20 tysiącach, takie praktycznie co roku raz była jedna większa, powiedzmy, taka zbiórka. W tej chwili jest to bardzo równa w miarę ilość osób i ilość pieniędzy wpłacana.
1% bardzo przyda się Polickiemu Kołu, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, bo dokończenie mieszkań chronionych spowoduje, że zostanie na tym terenie stworzony system pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną. O problemach, a także o tym, dlaczego ważne jest zbudowanie tego systemu, mówi Zdzisław Gorący.
7 lat temu, jakśmy tu założenia robili i w ogóle tutaj sytuacyjne tego nowego budynku środowiskowego domu, po prostu zakładaliśmy, że będzie około 40 miejsc dla uczestników. W starym budynku było 30 miejsc dla warsztatu i 30 dla domu środowiskowego. Razem w tamtym budynku było 60 osób. Kiedy się przeprowadzili, chcieliśmy tam wyjść jeszcze do tych, co oczekują na przyjście tu na warsztaty terapii zajęciowej. I taka komisja tam była, oceniła, że jest szansa, żeby tutaj jeszcze te 5 miejsc, także to jeszcze jest nie ta zagęszczenie, jak było 60, aby to mieli 35, to jest jeszcze naprawdę sympatyczne. A tutaj 40 miejsc to jest takie docelowe. byli być uczestnicy, ale ponieważ kariera zawodowa i kariera uspołeczniona poprzez terapię tu w warsztacie terapii zajęciowej, jak i w domu środowiskowym, tych wyrehabilitowanych 15 uczestników odeszło do zakładu aktywności zawodowej. Ta blizna po prostu się teraz jeszcze tutaj uzupełnia. Różne są sytuacje rodzinne i uczestników już nie ma, odeszli. Ale myślę, że...
Ale to niedobrze, że odeszli do ZAZ-u?
Nie, odeszli do ZAZ-u, to wspaniale. Bo oni odeszli tylko, ale i tak tu przychodzą, bo działa klub w Sasankach, który po prostu reaktywują cały czas, oni chcą chodzić. I to jest najwspanialsze, bo po prostu tu jest ich miejsce takie, gdzie mogą sobie przyjść, porozmawiać o problemach tam z pracy, o problemach różnych takich międzyludzkich. No i te dwie godziny to taka fajna sprawa, że dla nich coś może takiego zajęcia klubowe. Zresztą pan Robert to tak wspaniale prowadzi i to jest budujące.
A dla ilu osób jest tutaj miejsce w środowiskowym domu?
Po tych odejściach, nie tylko do ZAZ-u, ale no są tacy uczestnicy, co już ich nie ma na tym świecie i też różne życiowe problemy są rodzinne. W tej chwili 206 uczestników. Do stanu tego wymagalnego, jak mieliśmy umowy, to na 30 osób to brakuje 4 osoby.
A na terenie powiatu polickiego nie ma tych 4 chętnych osób, czy potencjalnych, które powinny się tutaj znaleźć?
4 osoby. To by się znalazły. Inne są uwarunkowania jakby rejonizacji, że dom środowiskowy podlega jako zadanie zlecone gminie Police przez Urząd Wojewódzki i tu podlega tylko gminie Police. I to jest uczestników z gminy Police. Oni tam w myśl ustawy o pomocy społecznej, uczestnicy teraz mają obowiązek tam pewnej odpłatności, to jest uwarunkowane od dochodów rodzinnych, niektórzy są zwolnieni z takiej odpłatności, to są nieduże koszty, po prostu niecałe 100 zł nawet.
Czyli chce pan powiedzieć, że rodziny nie są zainteresowane oddelegowaniem swojego niepełnosprawnego członka, bo oszczędzają na tym?
Różnie to i tak może być, bo każdy grosi gdzieś tam się liczy, jeśli taka osoba ma nawet zasiłek pielęgnacyjny, no to wszystko jest w dochód rodziny, może być wykorzystane, ale jest ten temat, który na tym forum tu samorządowym poruszyłem, żeby dom środowiskowy stał się domem działającym na cały powiat i tutaj Urząd Wojewódzki, pan dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, dla nich to jest obojętnie, że i tak pieniążki idą i tak, a z kolei inne gminy, czy Kołbaskowo Dobra, czy Nowe Warpno, po prostu jeśli by mieli takich uczestników, to mając tutaj cały budynek, całe zaplecze, gotowe wszystko, to łatwiej dowieźć człowieka i odwieźć, jak by miał powstać w takiej gminie, takiej właśnie taka placówka. No to są koszta, nie?
To już jest wszystko gotowe. Dlaczego tak ważne jest, aby te osoby trafiały do takich miejsc, jak to przez was prowadzone? Myślę oczywiście o przyszłości. Osoby niepełnosprawne w pewnym momencie zostają same, a potrzebują wsparcia. Wy takie wsparcie oferujecie. Dlaczego jest tak ważne, żeby na tym wczesnym etapie znalazły się pod opieką takich wyspecjalizowanych organizacji?
Jako rodzic, a nie tylko tu członek zarządu, które ma swoje dziecko w placówce, w tej chwili w warsztatach terapii zajęciowej, mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie funkcjonowania córki w tej chwili tylko i wyłącznie w domu z nami, z rodzicami. Dla mnie jest to nie do pomyślenia. Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, dlatego nie do końca rozumiem na przykład rodziców, którzy no bardzo opornie podchodzą do tego, żeby swoje dzieci oddać do placówki. Według mnie jest to jedyna droga, która istnieje w tej chwili dla mojego dziecka. Musi być wyrehabilitowane społecznie, a uważam, że tylko placówka i bytność wśród rówieśników jest to jedyny sposób. Tak samo mieszkanie. Obecnie mamy mieszkanie treningowe, które już, nie wiem, od 10 lat już tutaj funkcjonuje. Córka bardzo chętnie na nie chodzi, tam są cykle regularne, 2 razy do roku można na miesiąc iść. Jest to jedyny sposób tak naprawdę uczenia samodzielności, bo no nie oszukujmy się, rodzic nigdy nie nauczy tego, co nauczy taka placówka. Rodzic będzie zawsze próbował do końca pomagać, bo tak jest łatwiej, bo tak jest szybciej. Mówię to z własnego doświadczenia, dlatego wiem, jak to jest. Obecnie budowane mieszkania chronione jest to przyszłość, uważam, dla mojego dziecka i dla każdej takiej osoby. W tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie tymi mieszkaniami, jest dużo ludzi, się dopytuje właśnie osób, które mają takie dzieci i to nie tylko dlatego, że nie wiem, nie mają co z nimi zrobić. Ja posiadam mieszkanie, mógłbym to mieszkanie córce zostawić, tylko co dalej? Ona dalej potrzebuje wsparcia, musiałby ktoś z nią tam mieszkać, musiałby ktoś się nią opiekować. Ona nie jest na tyle samodzielna, żeby mogła istnieć sama. I tak to będzie do końca życia. Trzeba sobie w pewnym momencie zdać sprawę, że nasze dzieci nigdy nie będą samodzielne. To nie jest tak, że to jest, nie wiem, grypa, którą jak się przejdzie, to już jest wszystko w porządku. To jest choroba, która nigdy nie mija. Ona zawsze będzie w takim stanie, jakim jest, aby nie gorszy.
Panie Zbyszku, to nie choroba, to stan. Ważne właśnie, żeby rodzice, tak jak pan robi to wzorcowo, tak i tak powinien każdy rodzic mieć podejście do tego, ponieważ to, że rehabilitacja społeczna, czy zawodowa, czy ruchowa, która jest bardzo potrzebna, ważniejsze jest to, że ta osoba ma swoje życie, autonomię swoją, że ona właśnie tej mamy, tej siostry, tego brata nie potrzebuje, bo ona będąc tu w placówkach naszych, ona żyje swoim życiem i wydaje mi się przez to doświadczenie tylu lat, że to jest najistotniejsze. I później to z tego, że nie będzie właśnie osoba siedzi całe życie w domu tylko, żyje czyimś życiem albo pod dyrektywę kogoś, bo wiadomo, że jest zawsze pod kimś, nie ma tej autonomii swojej, trafiając później do takiego ośrodka gdzieś tam na swoją starość, czy też nie starość, bo może w średnim wieku, no dramat, tak? To jest podwójny dramat dla tej osoby. A będąc właśnie już tutaj, w tych miejscach wcześniej, wie, że stać ją na to, żeby funkcjonować samodzielnie, stać ją na to, żeby wyjechać gdzieś sama, bez rodzica, tak, bez opiekuna, ponieważ terapeuci czy rehabilitanci jakby nie są opiekunami, tylko tak się staramy bynajmniej pracować, żeby być tą osobą obok, czy nawet krok za, a nie tym właśnie takim opiekunem typowo. Także to jest istotne. I później trafiając do takiego mieszkania treningowego, czy chronionego, czy też OPS-u, który byłby znajomy i mając świadomość, że potrafi sama funkcjonować, dużo lżej jest. I tak godniej nawet.
Wszystko się dzieje w trakcie naszego życia i kiedy w rodzinie nie ma opiekunów, odchodzą i
albo chorują,
szpital, ciężka choroba, i wtedy nie ma tej prawej ręki, co wspierała, co pomagała, co za nich wszystko robiła, i te dobre, i te złe, bo wtedy właśnie dopiero wynika ta nadgorliwość rodzica i nadopiekuńczość i to się wszystko przekłada później. Ta osoba jest podwójnie niepełnosprawna i wtedy, kiedy przyjdzie jakiś kryzys, no to wtedy nie umie się poruszać, nie umie zostać. Szansą tutaj jest właśnie i alternatywą do tego jest to, że w naszej tu społeczności stowarzyszeniowej tworzą rodzinę, tak, dużą rodzinę, gdzie widać to na co dzień, jest wsparcie, jeden drugiemu coś pomoże, buty zawiązać, ubrać buta. Takie różne naprawdę sympatyczne sprawy, które no, rzutują i ten, który korzysta jakby z takiej sytuacji, to czuję, że ten obok niego, chociaż czy ma świadomość, że on jest niepełnosprawny, ale to jest jego przyjaciel i kolega, że może na niego wtedy liczyć, że się potknie, to też go podniesie, nie?
Z jednej strony jest środowiskowy dom samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej. Już wkrótce być może uda się zakończyć budowę mieszkań chronionych. I dzięki temu całemu kompleksowi osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu powiatu polickiego będą mogły się czuć bezpieczne w sytuacji kryzysu w rodzinie.
O to nam chodzi, żeby wspierać i nie tylko osoby niepełnosprawne, ale i wspierać ich rodziny, kiedy przychodzi wiek już jakiejś takiej starości prawie, niedołężność, różne tematy. Później kto tą osobę poprowadzi? Kto ją poprowadzi?
Podsumowując naszą rozmowę o działalności Polickiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pozostaje zachęcić słuchaczy do przekazywania 1%, ale myślę, że nie tylko. Przydałyby się darowizny w postaci pieniężnej, a być może i rzeczowe, które pozwoliłyby dokończyć no, jedno z ostatnich takich inwestycyjnych zadań, które sobie postawiliście.
Docieram do wszystkich ludzi dobrej woli i jest tych ludzi dużo. I gdzie jakieś zadanie, takie konieczność wsparcia materiałowego, No, nikt mi jeszcze nie odmówił, także wszystkim tym bezimiennym chciałem też podziękować w imieniu naszych niepełnosprawnych przyjaciół. Będzie to wszystko służyć tu na miejscu, tworzyć tą enklawę takiego poczucia bezpieczeństwa i sympatyczne miejsce, o które właśnie oni będą dbać, bo oni umią to zrobić.
W magazynie Pożyteczni prezentowało się Polickie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.